To święto ma być ukłonem w stronę dokonań polskiej nauki, bo ja się tak zastanawiam. Spora część, o ile nie wszyscy pracownicy naukowi pracują również ze studentami. Jest skala ocen, wedle której studentów oceniają. A czy jest taka skala, żeby ocenić polską naukę?
Przede wszystkim pierwszą weryfikacją są oceny, które dają nam studenci, nam pracownikom. Oceniają dydaktykę, sposób prowadzenia zajęć. Natomiast skala oceny nauki polskiej to już jest wyjście na szerokie wody. To znaczy pozycjonowanie nauki polskiej w Europie, świecie na podstawie kryteriów na przykład związanych z cytowaniem, z rozpoznawalnością nazwisk, kierunków badań, z nawiązaniem do tradycji badań czy dyscyplin, które szczególnie polską naukę wartościowały. Na przykład z zakresu historii, językoznawstwa, antropologii kulturowej. To są te dyscypliny, w których Polacy, polscy naukowcy absolutnie dominują, mają przewagę.
Te dokonania mamy, choćby tak historycznie spojrzeć, Maria Skłodowska-Curie, Mikołaj Kopernik, którego
jasne,
właśnie
patron
urodziny
dnia.
Tak świętujemy. No może jeszcze Łukasiewicz, ale później, no to żeby tak wymienić polskich naukowców, to pani wybaczy kolokwializm, zaczynają się schody.
To prawda, ale także zawód naukowca, jeśli można użyć tego określenia, no zbanalizował się, to znaczy stał się jednym z wielu zawodów. Naukowcy, a szerzej inteligencja, przestali stanowić elity, tak jak to było na przykład jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Profesor uniwersytetu, to było stanowisko. I przywileje nadawania także pewnego tonu dyskusjom opinii publicznej. Dzisiaj jest nieco inaczej, ale myślę, że ustanowienie Dnia Polskiego może oznaczać także rodzaj tęsknoty za przywróceniem statusu pracownikom nauki, a więc profesorom, a więc doktorom, przedwojenny doktor, prawda, to w legendach. To dzisiaj się mówi o tym, jaką wiedzę, jakie kompetencje musi mieć. To prawda, że trudno jest stworzyć katalog nazwisk szczególnie wybitnych, ale też trzeba zwrócić uwagę, że nauka bardzo się zdywersyfikowała. To znaczy mamy cały szereg nisz badawczych, kierunków, specjalności i specjalizacji, w których wybitne osoby znane są tylko temu wąskiemu gronu zajmującego się daną dziedziną, danym problemem.
A może komplikacja sprawy bierze się stąd, że istnieje pewnego rodzaju konkurencja pomiędzy uczelniami publicznymi a niepublicznymi. I trudno znaleźć tę wspólną płaszczyznę.
Na pewno jest to pewnego rodzaju zaszłość. Mam nadzieję, że już jesteśmy na drodze do jej przezwyciężenia. To znaczy zaszłość wynikająca z boomu edukacyjnego po 1989 roku. I rzeczywiście można powiedzieć, że pewne spłaszczenie, czy mocniej spauperyzowanie zawodu naukowca, badacza, dydaktyka akademicka nastąpiło wskutek rozszerzenia oferty dydaktycznej powołaniu wielu szkół niepublicznych.
A może jeszcze innym problemem jest to, że dzisiaj, tak jak prawie wszystko, nauka również musi się opłacać.
Nauka musi się opłacać, ale można tę opłacalność, czyli komercjalizację badań, osiągnąć w szlachetny sposób. To znaczy rzeczywiście zajmować się realizacją niewydumanych problemów naukowych, czy tylko problemów, które służą rozwojowi i nauki, i w rozwiązaniu określonych kwestii, określonych problemów w skali polityk szczegółowych. Na opłacalność nauki, ona jest trudno mierzalna, bo w gruncie rzeczy mówimy o kształtowaniu pewnych postaw, nawyku obcowania z kulturą, rozumienia nauki, rozumienia znaczenia wiedzy. Więc nie wszystko się też da przeliczyć na pieniądze w tej sferze poza komercjalizacją badań.
To prawda, trudno się z tym nie zgodzić, ale pani profesor, no, jest proza życia. Humanistyka mniej się zdecydowanie opłaca niż studiowanie przedmiotów stricte ścisłych.
Pozwolę sobie nie zgodzić się z panem w tym sensie, że uważam, inwestycja w humanistykę, w nauki społeczne, to jest inwestycja na całe życie. Dobry humanista na pewno zrozumie matematykę, fizykę, chemię i wszystkie zagadnienia, które będą tłumaczone przez pracowników nauk ścisłych. Ten, kto reprezentuje te dyscypliny, niekoniecznie zrozumie procesy, o których opowiadają przedstawiciele nauk społecznych czy humanistycznych. Oczywiście w potocznym rozumieniu humanistyka nie jest tak opłacalna. No, nie jest opłacalna, bo nie daje błyskawicznych efektów. No, nie znajduje się tutaj lekarstwa na coś. Nie znajduje się fal elektromagnetycznych, które czemuś mogą służyć. No ale kształci się społeczeństwo, kształci się postawy, kształci się pewną dojrzałość wobec tego, co oferuje nam zglobalizowany świat. Kształci się jakieś poczucie stabilności i panowania nad chaosem, który wynika z tak dynamicznych czasów, w jakich żyjemy.
Pani profesor, jaka jest kondycja, podsumowując już tę naszą rozmowę, niestety, polskiej nauki, bo jeżeli spojrzymy na rankingi, to uczelnie, z których słusznie jesteśmy bardzo dumni, i ci liderzy z ogromnym szacunkiem dla Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ale ci liderzy, Uniwersytet Jagielloński czy Warszawski, w tych rankingach nie zajmują zaszczytnych miejsc.
Oczywiście. Ja mam świadomość, że rankingowanie jest cechą miary wszystkich działań, nie tylko uczelni. Tak się dzieje w świecie. Trzeba stworzyć jakieś ramy porównawcze. Ale nie jestem zwolenniczką rankingowania. Otóż uważam, że jest szereg przesłanek, które pozwalają nam sądzić, że nauka w Polsce jest naprawdę bardzo dobrej kondycji. Jeżeli się zmierzy indywidualne sukcesy pracowników nauki, właśnie tę odkrywczość, innowacyjność tematów, to naprawdę jesteśmy w bardzo dobrej pozycji i nadajemy ton w wielu dziedzinach, dyscyplinach w świecie. To, co jest bolączką i w jakimś sensie także wpływa na kondycję nauki dzisiaj, to są małe nakłady na naukę, prawda? Czyli nawet ukonstytuowanie dwóch formuł, uczelni badawczych i tak zwanych regionalnych, no na tym etapie nie sprzyja jeszcze finansowaniu uczelni najlepszych, które mogłyby również wkładać te pieniądze na przykład w kształtowanie swojego wizerunku, UJ czy Uniwersytet Warszawski. Więc niedofinansowanie badań nauki dla rozwoju to jest czynnik, który wpływa na miejsce w rankingach. Natomiast gdy idzie o indywidualne osiągnięcia i sumę, to jesteśmy moim zdaniem naprawdę w dobrej sytuacji.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.